Kontynuujemy pierwszy list do Koryntian i przeczytajmy fragment z 6 rozdziału, wersety od 1 do 11. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział od 1 do 11 wersetu. Jak śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci sądzić będą świat? A jeśli świat ma być przez was sądzony, czy nie jesteście zdolni do rozstrzygania w sprawach pomniejszych? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? A co dopiero sprawy życiowe? Jeśli więc macie do rozstrzygnięcia sprawy życiowe, to dlaczego jako sędziów wsadzacie ludzi bez znaczenia w zgromadzeniu? Dla zawstydzenia was to mówię. Nie ma więc wśród was ani jednego mądrego, który byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym bratem a drugim? Bo brat z bratem sądzi się i to przed niewierzącymi. W ogóle już to jest waszą porażką, że macie między sobą procesy. Dlaczego raczej nie cierpicie krzywdy? Dlaczego raczej nie ponosicie szkody? Zamiast tego wy krzywdzicie i szkodzicie i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani lubieżnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni oddający swe ciało mężczyznom, ani mężczyźni, którzy z nimi współżyją, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Ale obmyliście się, doznaliście uświęcenia, ale zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. To jest Boże Słowo. Uczymy się, właśnie, jak się uczymy? No, na pewno uczymy się poprzez to, poprzez czytanie, poprzez zdobywanie pewnych informacji, poprzez zdobywanie wiedzy. Ale też uczymy się poprzez to, że obserwujemy kogoś w pracy, na przykład w działaniu. To nam też dostarcza różnych ciekawych informacji, potrzebnych informacji. To nam pozwala dostrzec różne rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie dostrzec w inny sposób. Tak też jest i w tej sytuacji. Apostoł Paweł rozwiązuje różne problemy, jakie są w kościele koryńskim, ale oprócz tego widzimy inne rzeczy. Widzimy, jak apostoł Paweł podchodzi do różnych kwestii. Nie tylko chodzi o jego teologię, chociaż też chodzi o jego teologię, ale też widzimy jego serce, co jest dla niego ważne. Jak on rozumie chrześcijaństwo. I to są rzeczy, które musimy zaobserwować w działaniu, bo nie wystarczy powiedzieć, że apostoł Paweł bardzo kochał ludzi, kochał tym, którym służył. Oczywiście to jest pewne hasło, ale kiedy widzimy, jak on działa, jak on funkcjonuje, co robi, to widzimy też jego serce. Więc tydzień temu już dałem takie, mówiłem z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, i Piotr w tym fragmencie wzywał do wzajemnej miłości pomiędzy wierzącymi. To był nasz fundament, takie przygotowanie do dzisiejszego kazania, żeby je lepiej zrozumieć. Więc mieliśmy kontekst, pewne tło. Dzisiaj możemy przechodzić do pewnej praktyki, może nie praktyki, ale możemy zagłębić się w ten fragment, rozumiejąc lepiej pewne istotne rzeczy w chrześcijaństwie, fundamentalne rzeczy w chrześcijaństwie. Więc zacznijmy od tego, jaki jest problem. Podobnie jak w 5 rozdziale tego listu, mamy problem, który obnaża inny problem. Czyli tak naprawdę mamy tutaj pokazane dwa problemy. Jeden problem dotyczy tych, którzy się sądzą, a drugi problem dotyczy całego zboru. Więc problem pomiędzy tymi, którzy się sądzą, obnaża problem całego zboru. Więc króciutko na temat tego pierwszego problemu. Apostoł Paweł mówi, śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, przepraszam, sądzić się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Więc co my tu mamy? No jeden wierzący, czyli brat, wniósł sprawę do sądu świeckiego, można powiedzieć, przeciwko swojemu bratu w Chrystusie. Paweł nie mówi nam, o co poszło, ale nie musi, tak? Nie ma takiej potrzeby, no ponieważ wszyscy w Koryncie prawdopodobnie wiedzieli, o co chodzi i o kogo chodzi. Natomiast no, my tego nie wiemy, jest pewna odległość pomiędzy Pawłem, pomiędzy tą sytuacją a nami, więc pewnych rzeczy nie wiemy. Ale zwróćmy na język, jakiego Paweł używa w tej sytuacji. Jak kategorycznie Paweł do tej kwestii podchodzi, śmie ktoś z was. Co nam to pokazuje? No to nam pokazuje oburzenie apostoła Pawła na tę sytuację. Wydaje się, że dla apostoła Pawła problematyczne jest to, że jakiś brat poszedł do sądu świeckiego i pozwał innego brata. Według apostoła Pawła ten problem powinien zostać rozwiązany wewnątrz zboru, pomiędzy wierzącymi. Zbór powinien się tą kwestią zająć. A jaki jest drugi problem? No wydaje się, że ten drugi problem polega na tym, że zbór nie zajął się tą kwestią, czy tymi kwestiami, nie zareagował odnośnie, czy właściwie na te problemy. Zamiast tego dopuścił, żeby to, te spory wyszły gdzieś na zewnątrz i te, żeby to o tych sprawach decydowali ludzie, którzy nie są w żaden sposób związani ze zborem, nie są w ogóle chrześcijanami, nie rozumieją pewnych kwestii i żeby ci ludzie rozsądzali pomiędzy wierzącymi. Więc zbór dopuścił, żeby ta kwestia, sporna kwestia gdzieś wyszła poza zbór. I być może patrzysz na to, co Paweł napisał i zastanawiasz się, czy jest się na co oburzać. Nie podzielasz może tego oburzenia. No i dlaczego tak jest? No bo Paweł znał tę sytuację, on był dużo bliżej tej sytuacji, znał tych wierzących, dzięki niemu ten zbór tam powstał. My mamy tylko bardzo ogólne informacje, niewiele tych informacji, więc widzimy z ogromnego dystansu i nas to może aż tak nie dotyka, jak dotykało apostoła Pawła. Nie potrafimy się utożsamić z apostołem Pawłem i z jego oburzeniem. I być może nie postrzegamy tego jako jakiś wielki problem, ale chciałem podzielić się pewną historią z własnego doświadczenia, która nam może pokazać, że to, co się tam działo, jest naprawdę poważnym problemem. W jednym zborze, którego byłem członkiem, były między innymi dwa małżeństwa, które się ze sobą bardzo przyjaźniły. Dużo czasu spędzali ze sobą, często się odwiedzali, dzieci się razem bawiły, jadali ze sobą obiady, wyjeżdżali wspólnie i w pewnym momencie jedno małżeństwo stwierdziło, że zakłada pewien biznes i ma lokal i potrzebuje, żeby ten lokal był wyremontowany. I tak się składało, że to drugie małżeństwo się takimi rzeczami zajmowało, więc skoro się przyjaźnili, to poprosili to drugie małżeństwo, żeby oni ten lokal wyremontowali. No i doszło do konfliktu, do poważnego konfliktu. Momentalnie skończyło się wspólne spędzanie czasu, odwiedziny, przyjaźń. Pojawiły się natomiast oskarżenia i roszczenia. Każde z małżeństw, co zaczęło robić? Zaczęło szukać sprzymierzeńców, prawda? W jaki sposób? No opowiadając swoją prawdę, swoją wersję tej historii. Więc w zborze zaczęły się tworzyć dwa obozy. Tych, którzy wspierają małżeństwo A i tych, którzy wspierają małżeństwo B. I z czasem pojawiła się w tych małżeństwach niechęć do siebie, do tego innego małżeństwa, do tego drugiego małżeństwa, i która prowadziła do złej postawy generalnie w stosunku do drugiej strony. Zaczęło się pojawiać myślenie, jeśli oni tu są, to nas tu nie będzie. W związku z tym nasze oczekiwanie jest, żeby oni zostali albo usunięci ze zboru, albo żeby poszli ze zboru gdzieś indziej. Nasz zbór był niewielkim zborem, więc konflikt miał ogromny wpływ na atmosferę w zborze. No, mieliśmy, najprościej mówiąc, zgniłe jajko, które po prostu śmierdziało, atmosfera była bardzo zła. No jak tu wspólnie uwielbiać Boga, jeśli wiesz, że rzeczy nie są w porządku, jeśli wiesz, że się kłócą, jakie są roszczenia, więc jakieś obozy się tworzą. No naprawdę była to trudna sytuacja, którą trzeba było się zająć. W każdym razie to nie jest tak, chcę pokazać to, że ta sytuacja, ona się rozlewa na innych. To nie jest tak, że tylko dotyczy tego brata A i brata B i to pozostaje w jakiejś takiej, reszta zboru pozostaje neutralna w tej kwestii. Tak się nigdy nie ma. Każdy sprzedaje, ale mówi, przekazuje swoją wersję prawdy generalnie. Jak w małżeństwie, jak się pokłócą, to każdy mówi swoją wersję prawdy. Więc apostoł Paweł widzi zagrożenia, jakie mogą wynikać z tego wydarzenia, z tych sporów. Z jednej strony Paweł dostrzega zagrożenie dla jedności zboru, a z drugiej strony Paweł dostrzega zagrożenie wynikające z ustanowienia pewnego niezdrowego precedensu, który będzie sprawiał, że sprawy, które dotyczą zboru, będą rozstrzygane poza zborem przez ludzi niesprawiedliwych, którzy nie mają pojęcia o standardach, o normach w chrześcijaństwie. Więc jest to bardzo poważna sytuacja, jest to bardzo poważny problem. Jakie Paweł widzi rozwiązania tych problemów? No Paweł zaczyna je rozwiązywać, tak? Pomagać temu zborowi. I od czego zaczyna? No zaczyna od tego drugiego problemu, czyli zaczyna od kwestii zboru, który nie zareagował we właściwy sposób na konflikt pomiędzy braćmi. Jak ten zbór powinien podejść do tego problemu? No apostoł Paweł napisał, czy nie wiecie, że święci sądzić będą świat? A jeśli świat ma być przez was sądzony, czy nie jesteście zdolni do rozstrzygania w sprawach pomniejszych? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? A co dopiero sprawy życiowe? Jeśli więc macie do rozstrzygnięcia sprawy życiowe, to dlaczego jako sędziów wsadzacie ludzi bez znaczenia w zgromadzeniu? Dla zawstydzenia was to mówię, nie ma więc wśród was ani jednego mądrego, który byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym bratem a drugim. Apostoł Paweł swoją myśl rozpoczyna w sposób teologiczny, można powiedzieć. Paweł mówi o przyszłości wierzących. Mówi w kategoriach eschatologicznych dotyczących końca świata, czasów ostatecznych. I mówi o tym, że chrześcijanie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, uczniowie Jezusa, są powołani do tego, żeby sądzić świat. Że oni będą w przyszłości uczestniczyć w sądzeniu świata, będą razem z Chrystusem, można powiedzieć, sądzić świat. Będą sądzić też aniołów, więc będą uczestniczyć w wielkim sądzie. W sądzie, który będzie sądził wielkie sprawy. A to znaczy, że już teraz mogą, a nawet powinni angażować się w sądzenie spraw, które są pomniejsze, są mniejsze, czy też dotyczą zwykłych życiowych spraw. Oni nie powinni od tego uciekać, powinni się angażować w pomoc, w rozwiązywaniu tych spraw. Więc jako zbór nie powinni tego typu rzeczy przenosić do sądów świeckich i jakby mówić, żeby to sąd się zajął. Jako zbór nie powinni do tego typu rzeczy angażować ludzi niesprawiedliwych, niewierzących, którzy są poza zborem, przepraszam, i którzy nie mają żadnego autorytetu w zborze, jeśli chodzi o rozsądzanie spraw dotyczących ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Raczej powinni znaleźć w zborze jakąś mądrą osobę, która byłaby w stanie rozstrzygnąć pomiędzy jednym bratem a drugim. Więc to, co zrobił ten zbór, no przynosi im, najprościej mówiąc, wstyd. Tak to widzi apostoł Paweł. Koryntianie nie postąpili we właściwy sposób i Paweł mówi, że to jest po prostu wstyd, że tak zareagowali. A jakie Paweł widzi rozwiązanie tego pierwszego problemu? Tego, że człowiek wierzący sądzi się z bratem przed niewierzącymi. Apostoł Paweł napisał tak. W ogóle już to jest waszą porażką, że macie między sobą procesy. Dlaczego raczej nie cierpicie krzywdy? Dlaczego raczej nie ponosicie szkody? Zamiast tego wykrzywdzicie i szkodzicie i to braciom. Wygląda na to, że to nie była pojedyncza sytuacja w tym zborze. Wydaje się, że takich sytuacji było więcej. Dlatego Paweł mówi tutaj o tym, że mają między sobą procesy. I dlatego Paweł kolejny raz używa takiego mocnego języka i mówi o porażce Koryntia. Oni zostali, doświadczyli porażki przez to, że takie rzeczy się dzieją. Więc to by definitywnie wskazywało, że takie postępowanie stało się normą w tym zborze. I to jest porażka Koryntia. Apostoł Paweł mówi, że takie procesy są porażką dla wierzących. To znaczy, że takie procesy nie powinny mieć miejsca w życiu zboru. Taka postawa sądzenia się z braćmi w sądach przed niewierzącymi nie powinna w ogóle mieć miejsca. Jaka zatem powinna być postawa wierzących względem siebie w takich sytuacjach konfliktowych? Czy generalnie jaka powinna być postawa wierzących względem siebie nawzajem? Więc apostoł Paweł pokazuje, że z jednej strony właściwą postawą jest postawa, która jest gotowa na przyjęcie szkody, na bycie skrzywdzonym. A z drugiej strony Paweł potępia postawę, która krzywdzi i szkodzi braciom i siostrom. To znaczy, że Paweł zachęca, aby Koryntianie unikali sytuacji szkodzenia czy krzywdzenia braci. Więc Paweł ma na myśli postawę, która mówi tak. Wolę ponieść szkodę, wolę wycierpieć krzywdę, niż swoim postępowaniem skrzywdzić mojego brata, moją siostrę, czy wyrządzić mu jej szkodę. Tak? Wolę ponieść szkodę, wolę wycierpieć krzywdę, niż swoim postępowaniem skrzywdzić mojego brata lub siostrę. Więc taka postawa według apostoła Pawła powinna charakteryzować ludzi wierzących, uczniów Pana Jezusa Chrystusa, i do takiej postawy Paweł wzywa wierzących w Koryncie. Serdeczna miłość, żarliwa miłość, wzajemna miłość. Jaki jest końcowy argument Pawła w tej sytuacji? No w ostatniej części tego fragmentu apostoł Paweł przypomina Koryntianom pewną biblijną zasadę, która mówi, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. I ta zasada jest wiążąca. Więc Koryntianie nie powinni się łudzić, że postępując w sposób niesprawiedliwy, w jakiś sposób prześlizną się przez to sito i odziedziczą Boże Królestwo. Następnie Paweł pokazuje, kogo ma na myśli, kiedy mówi o ludziach niesprawiedliwych. I tylko przypomnę, o czym mówiłem przy okazji omawiania 5 rozdziału, że nie jest to pełna lista. Nie jest to lista zamknięta. Więc jeśli nie żyjesz w grzechu, który tutaj jest, nie jest wymieniony, to wcale nie znaczy, że z automatu odziedziczysz Boże Królestwo. Apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Galacjan pokazuje nam, że lista uczynków ciała jest długa, jest bardzo długa. Paweł wymienia pewne grzechy, które są uczynkami ciała i mówi i tym podobne. Więc tutaj nie ma zamkniętej listy, jest lista otwarta i to jest długa lista. I ten, kto takie rzeczy czyni, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Ale po co apostoł Paweł to robi? Po co wymienia te różne grzechy? Odpowiedź jest w 11 wersecie. A takimi niektórzy z was byli, ale obmyliście się, ale doznaliście uświęcenia, ale zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Więc Paweł przypomina Koryntianom, jakimi niektórzy z nich byli. Jak niektórzy z nich żyli wcześniej, gdy jeszcze nie byli chrześcijanami. A to znaczy, że byli tymi, którzy nie dziedziczą, że mieli nie odziedziczyć Bożego Królestwa, ale Paweł mówi o zmianie, jaka nastąpiła w ich życiu. Takimi byli, ale takimi już nie są. A jacy są? Paweł przypomina Koryntianom o obmyciu, o uświęceniu, o usprawiedliwieniu, jakiego doznali w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Bożym. Kiedy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to zostali obmyci z grzechu. Zostali uświęceni, zostali usprawiedliwieni. I dzięki temu dziedziczą Boże Królestwo. Apostoł Paweł w ten sposób zachęca zbór do tego, aby postępowali w sposób, który jest zgodny z nowym życiem w Chrystusie Jezusie. A to nowe życie wyklucza takie załatwianie konfliktów pomiędzy wierzącymi. Dlaczego? Ponieważ prowadzenie sporu z innym wierzącym przed sądem świeckim nie prowadzi w żaden sposób do pokoju czy do pojednania pomiędzy braćmi. A pojednanie i pokój są fundamentalnymi kwestiami w chrześcijaństwie. Chrystus jest księciem pokoju. Chrystus jest tym, który przynosi pokój, przynosi pojednanie. Jeżeli my mamy naśladować Chrystusa, to powinniśmy naśladować Chrystusa właśnie w czynieniu pokoju, w przynoszeniu pojednania, w dążeniu do pojednania. Więc po drugie, apostoł Paweł w ten sposób zachęca tych, którzy chcą się sądzić przed sądami świeckimi, aby sobie przypomnieli, ile im zostało przebaczone. Paweł przypomina im, jak ogromnego miłosierdzia doświadczyli przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. W związku z tym sami powinni być gotowi do przebaczenia tym, którzy przeciwko nim zawinili w dużo mniejszy sposób, w dużo mniejszej skali. Sami powinni być gotowi do okazywania miłosierdzia, zmiłowania. Dlatego mówi o przyjęciu szkody, o cierpieniu pewnym. I znowu Paweł pokazuje, że przebaczenie oraz okazywanie miłosierdzia to kolejne fundamentalne kwestie w chrześcijańskim życiu. Więc Paweł przypomina Koryntianom tę biblijną zasadę, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, a przypomina im po to, aby pokazać ponownie, do jakiego życia zostali powołani w Chrystusie Jezusie. W związku z tym takim życiem powinni żyć na co dzień. Skoro zostali obmyci, usprawiedliwieni i oświęceni, to powinno to być odzwierciedlone w ich codziennym życiu, a szczególnie w tym, jak traktują braci i siostry w Chrystusie, w zborze. Więc jesteśmy jeszcze po tej stronie wieczności. W związku z tym zmagamy się z grzechem i własną cielesnością. W związku z tym musimy być świadomi, że w zborze może dochodzić do konfliktów czy napięć pomiędzy chrześcijanami, pomiędzy braćmi, siostrami w Panu. I nauka apostoła Pawła jest tu bardzo jasna. Takie konflikty powinny być rozwiązywane wewnątrz zboru, pośród wierzących. Natomiast jeśli to wychodzi poza zbór, jeśli to wychodzi do sądu, to jest to wstyd i porażka dla tego wierzącego, ale też i dla zboru. Jaka jest najważniejsza lekcja, jakiej uczy nas Boże Słowo w tym miejscu? Ta najważniejsza lekcja to, jak powinniśmy traktować naszych braci i siostry w Panu. Więc zapiszmy sobie tą formułę, regułę na czołach, na sercach, na drzwiach naszych domów czy gdziekolwiek. Wolę ponieść szkodę, wolę wycierpieć krzywdę, niż swoim postępowaniem skrzywdzić mojego brata, czy też narazić na szkodę mojego brata czy siostrę. Więc to, jak traktujemy naszych braci i siostry w Panu, nie jest obojętne Chrystusowi. Chrystus jest żywotnie zainteresowany tym, aby nasze postępowanie było właściwe, żeby ono było nacechowane miłością i pokorą. On sam pokazał nam, jak powinniśmy kochać naszych braci i siostry i służyć im. Jezus, tydzień temu mówiłem o przykazaniu, jakie Jezus zostawił swoim uczniom, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I wiemy, że Jezus oddał swoje życie. I Jezus, czy Chrystus, wzywa nas, abyśmy też oddawali swoje życie za naszych braci i siostry. Chrystus, pamiętajmy o tym, że Chrystus widzi wszystko. Widzi nasze serca, widzi nasze postępowanie. Widzi twoje serce, widzi moje serce. Nic się przed nim nie ukryje. Dlatego żyjmy w tej rzeczywistości, że Chrystus na nas patrzy. I że Chrystus oczekuje od nas, że nasz stosunek, nasze postępowanie względem naszych braci i sióstr będzie właściwy, zgodny z jego zamysłem, zgodny z jego zamiarem. Chrystus patrzy, Chrystus widzi. Przed nim się nic nie ukryje. Co zrobić, gdy do takiego konfliktu dojdzie? Słuchajcie. Takie cztery proste kroki, to podstawowe. Na pewno nie wyczerpuje to tematu, ale takie podstawowe kroki. możemy zrobić? Po pierwsze, pomyśl, jak zachował się Jezus wobec tych, którzy Go krzywdzili, którzy Go bili, opluwali, wyśmiewali i w końcu tych, którzy Go ukrzyżowali, chociaż nie popełnił żadnego przestępstwa. Jezus nie zasłużył w żaden sposób na takie traktowanie, ale chociaż cierpiał niesprawiedliwie, to Jezus w tej sytuacji nie odpowiadał złorzeczeniem czy przekleństwem na te przekleństwa, które były wysuwane przeciwko Niemu, ale raczej znosił to jak owca na rzeź prowadzona. Znosił to cierpliwie i powierzał to Bogu. Więc pomyśl, jak zachował się Jezus wobec tych, którzy Go krzywdzili. Po drugie, pomyśl, jak Chrystus nakazuje ci traktować braci i siostry. To przykazanie dotyczy też tych braci czy sióstr, którzy w Twoim przekonaniu Cię skrzywdzili czy wyrządzili Ci jakąś szkodę. Zastanów się, jakiego postępowania czy to przykazanie wymaga od Ciebie w tej sytuacji w stosunku do tego brata czy tej siostry. Więc pomyśl, jak Chrystus nakazuje Ci traktować Twoich braci i siostry. Po trzecie, zbadaj swoje serce, czy Twoim dążeniem jest pojednanie i pokój z bratem czy siostrą, czy też Twoim dążeniem jest wymierzenie sprawiedliwości, czyli ukaranie winnego. Ktoś zawinił przeciwko mnie, w związku z tym niech płaci, brzydko mówiąc. Zbadaj swoje serce, zbadaj, czy wolisz cierpieć krzywdę, niż skrzywdzić swojego brata poprzez swoje niewłaściwe jakieś zachowanie, postępowanie. I tutaj wrócę do historii tych dwóch małżeństw, które się miały konflikt, ponieważ obydwa te małżeństwa nie miały właściwej postawy, która by szukała pokoju, pojednania, to skutek był taki, że bardzo szybko te dwa małżeństwa zniknęły ze zboru. Było niewygodne być w zborze z taką postawą. Te małżeństwa odeszły ze zboru z niewłaściwych pobudek i odeszły bez pojednania się. Więc po trzecie, zbadaj swoje serce, czy masz właściwe dążenia. I po czwarte, zadaj sobie następujące pytanie, czy jesteś gotowy, czy jesteś na tyle otwarty, aby dla pozyskania brata lub siostry ktoś inny, ktoś, kto nie jest zaangażowany w ten konflikt, kto jest bezstronny, przyjrzał się temu i rozstrzygnął tę sprawę między wami. Czy jesteś gotowy uczynić wszystko, byle tylko doprowadzić do pojednania? Wiecie, w konfliktach to bardzo często emocje biorą górę. Jeśli pozwolimy, żeby te emocje wzięły górę, to źle kończymy. Tak, dlatego potrzebujemy zdystansować się od pewnych rzeczy i pozwolić też, jeżeli ktoś, czasami te emocje potrafią nas zaślepić, my będziemy przekonani, że postąpiliśmy właściwie, ale gdy ktoś inny spojrzy na to z zewnątrz, bezstronnie, bez emocji, to wtedy może dostrzec rzeczy, których my nie widzieliśmy i wtedy może nam pokazać, że tak naprawdę zamiast próbując dochodzić swego, to szkodzimy bratu lub siostrze. Więc myślę, że te cztery podstawowe kroki to są kroki, które powinniśmy zrobić w przypadku konfliktu z innym wierzącym. Inna kwestia. Czy to, że święci będą sądzić świat, znaczy, że mamy pogardzać sądami ludzkimi, sądami świeckimi? Skoro święci będą sądzić świat, czy to znaczy, że możemy ignorować wyroki takich sądów? Albo możemy uważać, że one nas nie dotyczą, że nie jesteśmy pod ich jurysdykcją? Myślę, że apostoł Paweł tak daleko w swoim myśleniu się nie posunął. On nie chciał pokazać, że nasz stosunek do takich sądów powinien być lekceważący, powinniśmy ignorować. Nie, 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 nie. Pamiętajmy, co Paweł mówi odnośnie władzy, że trzeba się jej poddawać ze względu na Chrystusa. A sądownictwo jest elementem władzy. Musimy pamiętać, że jako święci jesteśmy obywatelami nieba, ale na razie jeszcze jesteśmy obywatelami tutaj. Tak? Jesteśmy pielgrzymami, w związku z tym też jesteśmy obywatelami tego kraju i w związku z tym na przykład płacimy podatki. I Chrystus uczy nas, abyśmy byli poddani władzy świeckiej. Więc to też dotyczy sądów, czy też władzy sądowniczej. To znaczy, że nie mogę powiedzieć, że te sądy są, mnie nie obchodzą. Ja jestem chrześcijaninem i to Chrystus mnie będzie sądził. A tutaj mnie to nie dotyczy, więc ja nie jestem pod jurysdykcją. Kiedyś pewien słyszałem o takim Niemcu, który kupił ziemię w zachodniopomorskiem i postawił granicę. Ustanowił granicę na swojej ziemi, że to jest granica niemiecka chyba, więc bardzo szybko władze uporządkowały ten problem. Tak? Nie można sobie po prostu ustanowić swojej, jak to powiedzieć, jurysdykcji, mimo że ziemia należała do niego. No, jest jakieś prawo, w którym funkcjonujemy. Więc nie powinniśmy lekceważyć, ignorować, czy też pogardzać w jakiś sposób taką sądownictwem, czy przepraszam, czy też sądami. I ostatnia ważna rzecz, bo to też trzeba powiedzieć, czy to znaczy, że to, co Paweł napisał Koryntianom, żeby w obrębie zboru sprawy załatwiać, jest, tak powiem, prawem absolutnym. To znaczy, że jeśli jakiś wierzący zostanie skrzywdzony w jakiś sposób przez innego wierzącego, to powinno to zostać wewnątrz zboru zawsze i w każdej sytuacji. Czy o tym nam mówi Paweł? Myślę, że nie. To nie jest chrześcijańskie absolutne prawo. Jest to pewna reguła, moim zdaniem, której powinniśmy się trzymać, ale jak każda reguła ma swoje wyjątki. To znaczy, że pewne krzywdy powinny być zgłoszone władzą, niezależnie od tego, jak zostaną załatwione wewnątrz zboru. Na przykład kwestia molestowania seksualnego, moim zdaniem, jest bezwzględnie, powinna być bezwzględnie i natychmiast zgłoszona władzą. I w takich kwestiach Kościół powinien współpracować z władzą. Także to nie jest prawo absolutne, że teraz wszystko załatwiamy w obrębie, jakby wewnątrz zboru. Są pewne kwestie, pewne spory, które trzeba załatwić wewnątrz zboru, ale są pewne kwestie, które są ponad, wykraczają. I tutaj powinno się szybko reagować i powinno się korzystać z pomocy tych instytucji państwowych. Oczywiście trudno jest nakreślić taką linię, tak, która by rozgraniczała, co można, co się powinno zgłaszać, czego się nie powinno zgłaszać. Niby tak. Michał mówi, że kodeks cywilny versus kodeks karny. Nie znam się na tym, nie jestem w stanie odpowiedzieć. W każdym razie na pewno takie kwestie gwałtu, bo to też może się zdarzyć, to przemocy domowej, bo mamy małżeństwa chrześcijan, to nie na zasadzie, że to załatwimy między sobą. Nie, to trzeba angażować. To są przestępstwa i to powinno być zgłaszane. Natomiast jeżeli ktoś, zdarza się, ktoś oszuka kogoś w jakiś sposób, wierzący wierzącego, więc czy z tym do sądu, raczej bym myślał, czy oczekiwał, że się dogadają, że pojednają się, i że krzywdy zostaną w jakiś sposób zadośćuczynione. Więc jak mówię, mi osobiście nie potrafię, bo nie znam się na prawie, więc trudno mi taką kreskę postawić definitywnie, co powinno być załatwione w zborze, a co nie. Ale na pewno są kwestie, które nie podlegają jakby dyskusji i powinny być zgłaszane. Więc pamiętajmy, tak. Chrystus ukochał nas, ale też pamiętajmy, to jest nas, to jest ogólne hasło, bo bardzo często my myślimy, Chrystus ukochał nas, ale my czytamy, Chrystus ukochał mnie. I w związku z tym inni się nie liczą, Natomiast logika Chrystusa jest zupełnie odwrotna. Chrystus ukochał nas, Chrystus oddał swoje życie za nas, to znaczy, że mamy kochać swoich braci i siostry, tak jak On ukochał nas. I tej logiki się trzymajmy, słuchajcie. Tej logiki się trzymajmy. Lepiej samemu wycierpieć szkodę pewną, niż swoim postępowaniem skrzywdzić swojego brata. Ponieważ Chrystus na pewno w taki sposób by nie postąpił. Więc kochajmy naszych braci i siostry. Jeżeli są konflikty, szukajmy za wszelką cenę pojednania i pokoju. Tak? Bo to się podoba Chrystusowi. Chrystus po to przyszedł, żeby zaprowadzić, żeby dać pokój, przynieść pokój, chociaż no i pojednanie. Chociaż werset mówi, że nie przyszedłem zaprowadzić pokoju, tak? No, ale to w innym kontekście trochę. Pomódlmy się.